Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnej audycji poświęconej Rycerstwu Niepokalanej. Tematem dzisiejszego spotkania paschalny wymiar Bożego Narodzenia. Rozpocznijmy od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Pomódlmy się o Boże błogosławieństwo i za przyczyną Najświętszej Marii Panny i Świętego Maksymiliana znieśmy do Pana Boga nasze modlitwy. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami. Przeczytajmy tekst, który wprowadzi nas w temat.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą z Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Paschalny wymiar Bożego Narodzenia. Z tego, co wiem z obserwacji, każde narodzenie, przyjście na świat nowego dziecka wiąże się z radością. Tymczasem tutaj autorzy materiałów formacyjnych Rycerstwa Niepokalanej jakby podpowiadają nam o paschalnym wymiarze. Czyli jakby, mówiąc o radości, jakby od razu z tyłu głowy towarzyszy nam cierpienie, męka, śmierć Chrystusa. Jak te rzeczy możemy właśnie ze sobą połączyć?
No myślę, że pierwszym takim aspektem była sama już podróż Józefa i Maryi z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, do Betlejem. Nie możemy sobie nawet wyobrazić, że to jest 150 kilometrów drogi przez pustynię na osiołku lub wielbłądzie. Przejeżdżając przez Ziemię Świętą, przejeżdżając ten odcinek drogi, to było autokarem około 3 godzin.
Trzeba dodać, że Renia była w Ziemi Świętej.
Tak, jestem szczęśliwa. Byliśmy z mężem na pielgrzymce i zupełnie inny obraz, wizerunek mam przed oczami w tej chwili Izraela. I właśnie ten trud, który oni musieli sobie zadać, żeby dotrzeć do Betlejem. I w naszych kolędach cały czas wybrzmiewa szopka. Natomiast to są górzyste tereny, skaliste, gdzie są groty. I tak naprawdę gospoda, w której się Jezus narodził, to była jakby część zaplecza gospodarczego domostwa, gdzie również przebywało bydło, przebywały zwierzęta. No i tam przyszedł czas rozwiązania dla Maryi, gdzie w żłobie powiła Jezusa.
Myślę, że tutaj też jeszcze ciekawe jest to, co wybrzmiało w ogóle w tej Łukaszowej Ewangelii, to, że wiele osób wtedy wędrowało. Nie wiem, mi się osobiście tak często wydawało, że to tak Maryja szła z Józefem na tym osiołku, więc te trudy pielgrzymowania i tak dalej. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w tamtejszym świecie, jak to jest nawet w Ewangelii powiedziane, większość osób musiała się gdzieś przenieść. I to, tak jak już Renia powiedziała, to były bardzo duże odległości. Więc naprawdę tabuny ludzi wędrowały przez tą pustynię wzdłuż Jordanu po to, żeby wrócić do swojego rodzinnego miasta, do miasta swojego rodu i tam się dać zapisać.
Tutaj zostało użyte takie słowo, że Maryja urodziła pierworodnego, porodziła swego pierworodnego. Jak należy rozumieć ten zapis?
Maryja porodziła swego pierworodnego syna. Właśnie ewangelista Łukasz podkreśla przede wszystkim, że mały Jezus jest zapowiedzianym przez anioła Synem Bożym, a ponadto jako pierworodny, czyli ten pierwszy syn Maryi, musi być złożony Bogu w ofierze. To jest tradycja żydowska, że pierworodne dziecko, jeśli jeszcze był to mężczyzna, musiał być złożony Bogu w ofierze.
Ale ofiara, myślę, według Łukasza, jest to również zapowiedź tej ofiary krzyża, dla której tak naprawdę Jezus Chrystus przyszedł na świat i narodził się w tym żłóbku betlejemskim, żeby tak naprawdę koło tego żłóbka bardzo blisko stanął krzyż Jezusa.
Właściwie ta cała droga krzyżowa Chrystusa zaczyna się od żłóbka. Już od samego faktu, że nie było dla nich nigdzie jakiegoś takiego fajnego miejsca. Znaczy fajnego, w cudzysłowie, wiadomo, jakie to były też czasy. Że musieli się gdzieś tułać, że mieli całą tą podróż. No i Jezus zostaje złożony w żłobie, więc...
Czy to przypadkiem nie przypomina wam czegoś? Boże Narodzenie... Męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jakie dzisiaj wydarzenie nam Kościół daje, w którym te rzeczy się spełniają?
Znaczy mamy na myśli pewnie mszę świętą.
Oczywiście, kiedy to na głos kapłana przychodzi Chrystus, przemienia się w ciało i krew. Na Ochryst także dokonuje się jego męka, śmierć i zmartwychwstanie.
No tutaj scena Bożego Narodzenia tak naprawdę jest właśnie zapowiedzią wszystkich wydarzeń paschalnych. To, o czym mówił ojciec Arkadiusz, jako mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego nawet często w różnych ikonografiach, w obrazach, rzeźbach jest na przykład dzieciątko Jezus, spotkałam się, gdzie jest położony obok niego krzyż. Zresztą patrząc na aspekt samej liturgii bożonarodzeniowej, to 25 grudnia mamy Boże Narodzenie, a już na drugi dzień, 26 grudnia, mamy męczeństwo świętego Szczepana. Więc tak naprawdę od narodzin do śmierci jest tak bardzo blisko. I tak naprawdę no, my, rodząc się, musimy sobie uświadamiać, że to jest tylko króciutka chwila, gdzie będziemy na tej ziemi, bo jesteśmy przeznaczeni do przejścia na tamtą stronę i do życia wieczności z Chrystusem.
Ktoś kiedyś powiedział, że każdy dzień to jest takim też umieraniem. Oczywiście można to patrzeć w perspektywie duchowej, spalaniem się pewnym ofiarą też z różnych rzeczy, decyzji, woli innych.
Ale z drugiej strony każdy dzień przybliża nas do wieczności, to o czym już wspomniała Renia. Więc tak patrząc całościowo, no to powinniśmy się w gruncie rzeczy cieszyć.
No nam jest trudno w tym aspekcie czasem rozmawiać z innymi ludźmi, bo dla nich życie to czasem wydaje się, że to jest jednostajna euforia, radość i nawet nie chcą myśleć o śmierci, o krzyżu i bardzo, bardzo często oddalają ten problem. A kiedy ten krzyż przychodzi, to nie potrafią go udźwignąć. Zrzucają problem na Pana Boga. Dlaczego dałeś mi ten krzyż? A tak naprawdę to nie Pan Bóg nam daje krzyże. To nie jest Bóg, który sobie siedzi na chmurce i temu dam nowotwór, temu może złamie nogę. Nie. Uważam, że Pan Bóg, jeśli dostajemy ten krzyż, bo to jest też tak działanie no, chemii, życia, to On nam pomaga nieść ten krzyż.
No właśnie, dotknęliśmy ważnego tematu cierpienia w życiu chrześcijanina. Jak właśnie człowiek wierzący powinien patrzeć na cierpienie?
Powiem szczerze, jakoś od jednych rekolekcji ciągle tkwią mi w głowie słowa, że zło nie zawsze jest złem. Niby takie słowa bardzo trudne, ale z drugiej strony mające bardzo głęboki sens i myśl. Bo to, co nam się często wydaje, że jeśli, nie wiem, kogoś dotyka jakaś choroba, jeśli kogoś dotyka jakieś cierpienie, to wydaje się, a niektórzy nawet tak wręcz mówią, Pan Bóg cię pokarał, ale to wcale nie musi w tą stronę iść, bo to, co nam się wydaje, że jest po ludzku złem, tak naprawdę może mieć dużo głębszy wymiar i Pan Bóg tylko wie jaki.
Czasem musi nas doświadczyć coś bardzo złego, żeby za miesiąc, za rok, czasem za 5 lat doświadczyć na bazie tego złego coś naprawdę wspaniałego. I wielokrotnie się o tym przekonujemy w naszym życiu, ale właśnie trzeba podchodzić do tego z głęboką wiarą, z ufnością do Pana Boga, bezgranicznemu zaufaniu również Maryi, bo myślę, że tutaj jako ludzie wierzący możemy uchwycić się również właśnie płaszcza niepokalanej, która nas podprowadzi właśnie do Jezusa i potrafi swoją postawą będzie umiała pokazać nam właśnie te aspekty głębokiego zawierzenia.
A co jest ciekawe, ludzie, którzy doświadczają olbrzymiego cierpienia, to można mówić i o Janie Pawle II i można mówić o ludziach przebywających na różnych oddziałach, w szpitalach i tak dalej. To są ludzie często pogodni, to są ludzie, którzy emanują taką radością. To są ludzie, którzy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to, co jest ważne w naszym życiu, to jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie jakieś pieniądze, bogactwa, nie wiem, luksusowe samochody, wille i tym podobne. Ale to jest właśnie miłość, drugi człowiek, rozmowa, spędzony wspólnie czas.
Dobrze, a w praktyce jak uczyć się właśnie cierpieć, tak jak właśnie powiedzieliśmy po Bożemu, która nie dotknęła, że tym wzorem dla nas jest Maryja. Jak ona radziła sobie z cierpieniem?
To, co mi od razu przychodzi do głowy, to Maryja stojąca pod krzyżem, ale Maryja, która od momentu zwiastowania, kiedy anioł jej powiedział, że jej dziecko będzie Synem Bożym, będzie wielki, będzie królem, wszystkie sytuacje, wszystkie związane z Chrystusem, ze swoim już później życiem, rozważała w swoim sercu. Przypuszczam, że za każdym razem rozmawiała z Panem Bogiem, co On od niej chce, czego oczekuje, bez względu na to, co było.
Myślę, że takim wizerunkiem, który teraz staje mi przed oczami, to jest obraz Matki Bożej 7 boleści, gdzie 7 mieczy jest właśnie wbitych w serce Maryi. I to jest obraz tego jej serca, które musiało znieść ogromny wymiar bólu, ale człowiek chyba nigdy nie wie, ile potrafi znieść. A potrafi znieść bardzo dużo. Ale myślę, że sam tego nie zrobi, tylko z pomocą Boga.
I tu myślę, że Maryja, właśnie niepokalana, nasza patronka Rycerstwa Niepokalanej, to właśnie ona uczy nas. W jej szkole uczymy się cierpieć. Dlatego też zechciejmy też powierzyć je teraz właśnie pod jej opiekę, aby ona pomagała nam w tych naszych cierpieniach. Może one nie zawsze są jakieś wielkie, ale z pewnością każdy z nas nosi w swoim sercu jakieś rany z przeszłości, jakieś trudne sytuacje, które gdzieś tam go może nawet paraliżują, gdy tylko słyszy o tym czy o tamtym. Dlatego też zechciejmy należeć do jej grona dzieci, uczniów, po to właśnie, by w jej szkole uczyć się przyjmować to, co daje nam Pan Bóg. Na koniec naszej audycji popatrzmy jeszcze na słowa świętego Maksymiliana Kolbego, wypowiedziane z taką wielką czułością.
Coś ty myślała o niepokalana, kiedyś składała po raz pierwszy boskie dzieciątko na sianie, kiedyś je owijała w pieluszki, tuliła do serca i karmiła własną piersią. Jakie uczucia zalewały serce twoje? Wiedziałaś dobrze, kim jest ta dziecina, bo prorocy o niej głosili, a tyś ich lepiej rozumiała niż wszyscy faryzeusze i uczeni w piśmie. Duch Przenajświętszy dawał ci bez porównania więcej światła niż wszystkim innym duszom razem wziętym. I oto on teraz przed tobą, w postaci słabego niemowlęcia. Jakie uczucie pokory, miłości i wdzięczności musiały przepełniać wtedy serce twoje, gdyś spoglądała na pokorę, miłość i wdzięczność ku tobie wcielonego Boga. Napełnij proszę i moje serce pokorą twoją i miłością twoją i wdzięcznością twoją.
Amen. Paschalny wymiar Bożego Narodzenia. Ufam, że został nam przedstawiony w tych parunastu minutach. A to spotkanie dla was, drodzy państwo, poprowadzili
Renata,
Aneta
i ojciec Arkadiusz. Zapraszamy was na kolejną naszą audycję. Szczęść Boże!